Chwała Bogu, bracia i siostry. Dobrze to powiedzieć w tym gronie. Ja się cieszę, ilekroć przychodzi niedziela. Niezależnie, czy jestem wyspany, czy niewyspany, to jest to zawsze dobry dzień. Niedziela jest naprawdę dobrym dniem. Ja się cieszę, jak w kalendarzach niedziela jest na czerwono, bo to jest święto, kiedy zbór się gromadzi, ilekroć się razem spotykamy, to dla mnie jest czas świętowania. Świętujemy Bożą obecność, świętujemy to, że Jezus Chrystus umarł za nasz grzech, żebyśmy mogli dostąpić zbawienia. Świętujemy wolność, jaką mamy w Jezusie. Świętujemy dużo rzeczy i myślę, że można by wymieniać. I zresztą to przecież robimy od lat w tym miejscu. W tym miejscu może nie od lat, ale spotykamy się i wyrażamy wdzięczność Bogu. Ten tydzień był szczególny dla naszego zboru, bo przez tydzień mieliśmy czas zimowiska, stąd wszystkie miejsca z przodu właściwie zajęte, to się nie zawsze zdarza. Dzieci dzisiaj siedzą z przodu, cieszymy się, będzie też ten czas nabożeństwa, kiedy i one nam usłużą z krótkim programem. Ale ja też uczestniczyłem w tym zimowisku i mam w sercu to, co było tematem naszego zimowiska. Uwielbiam Cię za to, że tak cudownie mnie stworzyłeś, bo o stworzeniu rozmawialiśmy z dziećmi i zachwycaliśmy się właśnie tym, jak Bóg stworzył człowieka. Czytamy w Słowie Bożym, że stworzył go na obraz i podobieństwo swoje. I różne części ciała omawialiśmy. Ja miałem lekcję o oczach i się zdziwiłem, jak niesamowicie stworzone są oczy. Nawet Darwin, który stworzył tą teorię ewolucji, w jednej z tych swoich popularnych książek napisał, że założenie, że oko z tym całym oprzyrządowaniem, to niezwykłe oko, powstało w drodze ewolucji za krawę na niedorzeczność. I my wiemy, że to jest niedorzeczne, bo to Pan Bóg stworzył nas w taki cudowny sposób. I uszy, i usta, i ręce, i nogi, i o tym sobie z dziećmi rozmawialiśmy. Ale to wszystko niech nas też poprowadzi dzisiaj na początek nabożeństwa do wyrażenia Bogu wdzięczności. I psalmista Dawid pisał właśnie też o tym w psalmie 139, kiedy zachwyca się, to jest pieśń zachwytu nad dobrocią Pana. I tam też mówi o tym, jak Pan Bóg go stworzył. Jak się zachwyca też tym, jak został. I to nie chodzi o samo zachwyt, że my jesteśmy tacy cudowni, wpatrzeni w siebie, ale jesteśmy wpatrzeni w naszego Stwórcę, że On nas wyposażył w tak cudowny sposób. I tam czytamy w tym nowym przekładzie, werset 14 brzmi: dziękuję, dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. Niech to dziękuję też wybrzmi dzisiaj z naszych serc, z naszego zboru, podczas tego zgromadzenia, bo te kilka pieśni, które są przed nami, wszystko, co dzisiaj czynimy, czynimy z wdzięcznością dla naszego Stwórcy. I zaśpiewamy teraz pieśń na początek nabożeństwa. Dzięki, kochany Ojcze z nieba. Powstajmy do tej.
Nowy dzień, dzięki, że przyjdzie.
dobry Ojcze, za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci za tyle dobroci, której możemy doświadczyć. Dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz prowadzić Twój lud, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty przemawiasz do nas. Dziękujemy Ci za pozostawione Słowo Boże, że możemy je rozważyć. Dziękujemy Ci za dzisiejsze nabożeństwo, za możliwość zgromadzenia się. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty nas stworzyłeś na swój obraz. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko w Twoim organizmie, że tak mogę funkcjonować, że dałeś mi, Panie, możliwość myślenia, że dałeś mi wolną wolę. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dałeś mi też umiejętność kochania innych, Panie. Dziękuję Ci za to, że mogę poznawać Twoje Słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za tą niedzielę, za ten poranek. Dziękujemy Ci za to, że w tym gronie, w tym miejscu, o tym czasie mogliśmy razem się zebrać, żeby Ciebie też móc uwielbiać. I chcemy, Panie, dzisiaj słyszeć Twój głos. Prosimy Ciebie też o to, żebyś w swojej łasce przemawiał do nas, żebyś nas dzisiaj pouczał, żebyś dotykał się nas, żebyś nas przemieniał wciąż na Twój obraz, żebyśmy mogli przybliżać się do Ciebie. Oddajemy Tobie ten czas na małżeństwo, dziękując Ci już za Twoją obecność. Amen.
Jak może pamiętacie, chyba 3 tygodnie temu składałem z tego miejsca świadectwo zdrowienia. Dzisiaj chcę opowiedzieć o dwóch historiach tak zwanego innego okrylidu, mniejszego okrylidu tak zwanego, który się wydarzył w moim życiu. Pierwsza rzecz, która miała miejsce, te wydarzenia miały miejsce jakieś 3 tygodnie temu. Pierwsza sprawa to zgubiłem klucze. Po prostu zgubiłem klucze od mieszkania i pewnie wszyscy znamy ten mechanizm, że jak coś zgubimy, to przebiegamy w myślach miejsca, w których mogliśmy tą rzecz zgubić. Ja doszedłem do tego, że zgubiłem te klucze między samochodem na parkingu a domem. Więc przeszedłem już fizycznie tą drogę i sprawdzałem, czy te klucze są, nie było ich. No i powiem szczerze, denerwowałem się, no bo klucze zgubione pod domem. Wiadomo, że jest tu dla złodzieja wyraźna wskazówka, że te klucze są od którego z mieszkań w danym bloku. Drugie, no i klucze znalazłem. Jeszcze tego samego dnia, ponieważ tak się składa, że zapasowe klucze gdzieś tam mam od rodziny niedaleko, z tych kluczy skorzystałem, szedłem do domu. Pewne sprawy jeszcze musiałem załatwić, pojechałem samochodem w pewnym miejscu wróciłem. Kiedy wróciłem, wysiadłem z samochodu, te klucze leżały pod samochodem. Się okazało, że parkowałem w innym miejscu, już musiałem wcześniej. Drugie wydarzenie to jakoś tak na początku stycznia były takie silne mrozy i się okazało w momencie, że drzwi od mojego samochodu nie chcą się zamknąć. Ja wtedy jechałem na grupę modlitwę do Piotra. No i na tej grupie też się modliliśmy o to, o to, żebym mógł ten samochód zamknąć, bo no to nie jest tylko tak, że nie zamknę samochodu. Wiadomo, że to jest niebezpieczeństwo, że po prostu samochód mi zginie. No i modliliśmy się właśnie z braćmi wtedy. Wszedłem z tej grupy domowej. Otworzyłem, zamknąłem. Wszystko było dobrze. Oczywiście tak samo modliłem się wcześniej w sprawie tych kluczy. I można powiedzieć przypadek. No, my jako wierzący ludzie wiemy, że przypadków nie ma, że to Bóg kieruje wszystkim. Ale jest jeszcze jedna kwestia w tych drobnych w sumie sprawach. Ja prawie 12 lat chodzę z Jezusem i On mnie uczy. My często zapominamy o tym, że jako chrześcijanie jesteśmy uczniami Jezusa. Mamy się uczyć. I w tym momencie, kiedy zgubiłem klucze i w tym momencie, kiedy nie mogę zamknąć drzwi od samochodu, ja pytałem Boga w modlitwie, co chce mi przez to powiedzieć. Bo to jest tak, że kiedy Bóg przeprowadza nas przez jakieś doświadczenia, to zawsze chce nas czegoś nauczyć, chce nam coś powiedzieć. I no, dzięki Bogu, jak mówię, uczę się tej rozmowy z Bogiem i czasami wychodzi mi to lepiej, czasem gorzej. W tym przypadku no, Bóg zechciał mi po prostu objawić to, czego chciał mnie nauczyć. I pamiętam, kiedy już wiedziałem, czego chcę mnie nauczyć, i w tym, i w jednym, i w drugim przypadku, to już wiedziałem, że i klucze się znajdą, i drzwi się zamkną, bo już praca została wykonana. Praca, którą Bóg chciał we mnie wykonać, została wykonana. Dzięki Bogu, dziękuję Bogu za to, że nie stracił mieszkania, nie stracił samochodu, ale dziękuję mu za to też, że chciał do mnie przemawiać, chciał mnie uczyć. Chwała Bogu, ale też chciałem też z tego miejsca zaproponować, żebyście składali świadectwo. Ja, jak mówię, składałem jakieś czasem świadectwo zdrowienia i często jest tak, że uważam, że mamy stanąć tutaj tylko w tym momencie, kiedy dostamy uzdrowienia, cudu i nie wiadomo czego. Ale naprawdę ja wiem, ilu braci moich wśród doświadcza takiego zwykłego działania Bożego. Ja uważam, że i to uzdrowienie, i to, o czym mówię dzisiaj, to było tak naprawdę i to było działanie Boże. Tak samo cudowne działanie Boże. Dziękuję za to. Chwała Bogu.
Dziękujemy za to świadectwo. Ja też myślę, że to jest wielką wartością dla osoby wierzącej, która chodzi z Panem, że kiedy zdarzają nam się rzeczy niezrozumiałe, jakoś pech czasem, a czasem przychodzi jakaś próba, której nie rozumiemy, to możemy mieć tą ufność, możemy uchwycić się też tego słowa, że Pan Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Więc jeżeli miłujemy Jezusa, jeżeli miłujemy naszego Zbawiciela, to możemy z tą ufnością przechodzić przez najciemniejszą dolinę i nasłuchiwać, czego Pan Bóg chce mnie nauczyć. To jest wielka rzecz. Powstańmy, proszę, będziemy teraz uwielbiać Pana Boga. Chciałem tylko powiedzieć tym, którzy tak w uwielbieniu lubią się rozkręcić, że dopiero przy czwartej pieśni się tak w 100% włączają. Trzy pieśni będziemy mieli, bo potem będzie usługa dzieci, więc od razu bądźmy obecni w uwielbieniu.
Każdy dzień tego tygodnia, który dzisiaj jest siódmy dzień naszego zimowiska, ostatni, rozpoczynamy nowy tydzień, bo dzisiaj mamy pierwszy dzień tygodnia, ale każdego dnia tygodnia, który właśnie minął wczoraj, rozpoczynaliśmy od wspólnego śpiewania. Chcemy też, żeby dzisiaj ten siódmy dzień naszego zimowiska był też związany ze śpiewaniem, ale chcemy śpiewać wyrażając wdzięczność, przynosząc uwielbienie i chwałę dobremu Bogu. I ja chciałbym, żeby to był czas śpiewania, ale też i takiego kierowania naszych myśli, naszych serc, naszego wzroku duchowego w stronę Pana Jezusa. I żeby z naszych ust płynęła wdzięczność dla Niego. Bez względu na to, jak dzisiaj się czujesz, w jakich okolicznościach jesteś, coś Cię może pochłania. Jest fragment, który chciałbym przeczytać przed modlitwą i przed uwielbianiem, przed śpiewaniem z Księgi Jonasza. Jonasz, będąc we wnętrzu ryby, był pochłonięty przez wielką rybę. Tak się modlił. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Wody dosięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie to bielisko. Sitowie wiło się koło mojej głowy. Stąpiłem do stóp gór. Zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie. Panie Boże mój, gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. I tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię to, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. I ja chciałbym iść za słowami Jonasza i jego pragnieniem. I też mam dzisiaj pragnienie, aby złożyć Panu z głośnym dziękczynieniem ofiarę. i uwielbienie dla Niego. Bez względu na to, jak jesteś pochłonięty i czym jesteś pochłonięty i co Cię wciąga, to nawet w tej najgłębszej czeluści otwórz usta i serce i zawołaj do Pana.
Wszystko Tobie się podoba. powiedzieć na imię Jezus, którym jest zbawienie, które mogę stać się uczestnikiem łaski, którym mogę stać się uczestnikiem usprawiedliwienia. Dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa. Dziękuję Tobie, Panie Jezu, że oddałeś swoje życie, że oddałeś wszystko to, co miałeś najcenniejszego, że uczyniłeś swoją ofiarę miejscem dla nas, w którym możemy przyjść do Ciebie, w którym możemy zostać oczyszczeni i odkryci, Panie. Ale Panie, tak gdzieś umyka mi czasami to, że zmierzam do wieczności, że zmierzam do wiecznego domu, że to zbawienie jest po to, abym doszedł, Panie Jezu, abym doszedł do celu, abym doszedł, przeszedł przez bramy nieba. I tam już nie będzie łez, tam już nie będzie bólu, Panie. Tak bardzo Ci za to dziękuję, bo sobie tak dzisiaj uzmysłowiłem to po raz kolejny, że zmierzamy do wiecznego domu, do domu Ojca. Tak bardzo Ci za to dziękuję, za ten cel przed nami i za to, że Ty nas też wszystkich tam doprowadzisz. I tym samym Ci poproszę, Panie Jezu, jak tutaj jesteśmy, aby nikt z nas nie zginął, żebyśmy doszli tam wszyscy, Panie, abyśmy wszyscy trafili do domu Ojca, abyśmy, Panie Jezu, nie odeszli, abyśmy nie upadli, abyśmy nie zlekceważyli łaski. Bardzo Cię o to proszę i dziękuję Ci, Panie Jezu, za to cudowne miejsce, za to miejsce, które Ty do nas przygotowujesz. Powiedziałeś, że idziesz, przygotowujesz miejsce. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci. Przyjdź, Panie Jezu. Amen.
Ojcze, dziękuję Ci, że Ty wyciągnąłeś nas z grzechu i ze śmierci i przyniosłeś do Królestwa Twojego umiłowanego Syna. Dziękuję Ci, że w Nim mamy odpuszczenie wszystkich naszych grzechów, że w Nim mamy wszystko to, co potrzebne jest do życia. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, którego nam dałeś i którego dajesz nam obficie, aby rzeki wody żywej wylewały się z nas. Dziękuję Ci za nowe życie. Dziękuję Ci za życie w obfitości i w prawdzie. Ja proszę Cię, abyś przez Twojego Ducha dzisiaj na tym zgromadzeniu Kościoła poruszaj i objawiał to, co jest w niebie na wysokościach, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Ojca. Abyśmy prawdziwie byli napełnieni całą pełnią tego, co Ty masz dla nas i dla swoich dzieci. Tobie chwała na wysokościach. Ty po prostu napełniaj i poruszaj się pośród nas dzisiaj na tym zgromadzeniu braci i sióstr, gdzie pierworodny pośród umarłych, Jezus Chrystus jest pośród nas. Tobie chwała na wieki, Ojcze. Amen.
Yeah.
światła wygasiliśmy i nie wiem, czy wiecie, mamy zimę. Trudno poznać, ale jeszcze trwa wciąż pełna zima i chcę teraz na początek pokazać kilkuminutowy film, jak spędzaliśmy ten ostatni tydzień tutaj podczas zimowiska, za które dzieci tak dziękowały. To nie było szkolone, nie umawialiśmy się, że mają dziękować, ale mówiło nam, że dzieci też dziękują za to, co tutaj robimy. Ci, którzy nie mogli być, zobaczcie teraz, jak było. Ale na tym nie kończymy jeszcze tego, co działo się podczas naszego zimowiska, choć biorąc pod uwagę aurę, zostało ukute czy wymyślone, powstał taki neologizm, słowo wiosnowisko. Więc mieliśmy bardziej wiosnowisko niż zimowisko. I wczoraj mogliśmy być na podwórku, mieliśmy ognisko i też dużo takich aktywności na świeżym powietrzu, było prawie 15 stopni. Bóg jest łaskawy, to był dobry, dobry czas. Mieliśmy każdego dnia lekcję, lekcję biblijną i dzisiaj również będzie lekcja biblijna, ostatnia lekcja i ostatnia część ciała, o której chcielibyśmy powiedzieć i też kierować się do wszystkich dzieci, ale również i do starszych, ale to dzisiejsze kazanie będzie miało formę takiej lekcji dla dzieci. Temat lekcji to Bóg pragnie Twoich nóg. I dzisiaj o nogach będziemy mówić, może i o takich, może i o takich nie do końca domytych, ale nogach. Może też i o takich. Niektórzy mówią, że ktoś jest taki, że ma serce na dłoni, a są tacy, którzy mają serce na stopie albo na nodze. Jest werset w Słowie Bożym zapisany w księdze Joba. Job powiedział takie słowa: moja noga trzymała się mocno jego śladu. Jego drogą szedłem i z niej nie zboczyłem. I oby ta prawda tych słów, które powiedział Job, była też treścią naszego życia. Czy wyobrażasz sobie życie bez nóg? Gdyby twoje nogi nagle przestały się poruszać, co zmieniłoby się w twoim życiu? Czy kiedyś o tym myślałeś? Co by było, gdybyś nie mógł chodzić? Myślę, że wielu z nas doświadczyło takiego stanu, że przez pewien czas nie mogli chodzić, nie mogli się poruszyć. Ja również miałem taki stan i powiem szczerze, że to było dla mnie bardzo trudne doświadczenie i bardzo takie, no, ograniczające mnie mocno i sobie nie za bardzo wyobrażam takiego stanu w moim życiu, takiego okresu, kiedy nie mogłem chodzić. Trudno sobie to wyobrazić. Ale to, że człowiek może chodzić, to też jest wynikiem tego, że Bóg w cudowny sposób nas stworzył. Czy wiesz, że miednica i nogi składają się z 33 kości i mnóstwa mięśni? Są to trzy kości miednicy, mocna kość udowa, licząca nawet do 50 cm, rzepka w kolanie i dwie kości podłudzie. Stopę natomiast tworzy 7 krótkich kości stępów, 19 kości długich, 5 kości śródstopia i 14 kości palców. Najbardziej zadziwiająca w swojej budowie jest stopa. Nawet i taka stopa. To niezwykłe, że taka mała powierzchnia potrafi nosić tak wielki ciężar. Ludzka stopa to mechaniczny majstersztyk złożony z 26 kości, 35 stawów i ponad 100 wiązadeł. To bardzo ciężko pracująca część ciała. Stopy człowieka muszą wytrzymać kilkadziesiąt lat ciężkiej służby. Ponieważ stopa składa się z wielu drobnych części, jest bardzo elastyczna. Czy wiesz, że kości stopy są w pełni uformowane dopiero u 18-latka? A więc twoja stopa nie tylko rośnie, ale też kostnieje i mogą ją zdeformować zbyt ciasne i źle dobrane buty. Także uwagę na to trzeba zwracać, jak dobieramy buty. Nie najważniejsze, żeby były ładne, ale aby były dobrze dopasowane, wygodne i nie za małe. Giętkość, ruchomość naszego ciała i nóg uzależniona jest od odpowiednich połączeń między różnymi kośćmi, czyli stawów. Stawy w nodze są ruchome, na przykład takim stawem jest kolano. Kolano to jeden z największych stawów i podobny jest do zawiasu. Może zginać nogę tylko do tyłu. Kości i palców są również połączone stawami zawiasowymi, ale znacznie mniejszymi. Czy wiesz, że kiedy skaczesz, a więc zmuszasz do szczególnej pracy kości nóg, działasz na nie z nienaturalnie dużym naciskiem? Na szczęście
Każda kość jest doskonale przystosowana do wytrzymywania codziennych naprężeń i nacisku, chroniąc się odpowiednio przed odkształceniem. A każdy centymetr kwadratowy kości udowej może wytrzymać ciężar odpowiadający wadze hipopotamu. To nawet więcej niż ja. Ważne. Czy wiesz, że jeśli mięśnie i stawy są zbyt rzadko używane, zaczynają sprawiać nam ból? I myślę, że osoby, które już trochę dłużej żyją niż wy, kochane nasze dzieci, to wiedzą, o czym mówię. Ja sam też wiem, o czym mówię, że stawy i kości i nasze ciało może sprawiać ból. Stawy zacinają się, mięśnie tracą swą siłę i sprawność, kości robią się cienkie i słabe. Więc ważne są ćwiczenia fizyczne. I to one sprawiają, że kości rosną proste i silne, mięśnie są tym silniejsze, im częściej są używane. Stawy są elastyczne i dobrze nasmarowane, jeśli są stale aktywne. Młode kości i mięśnie najlepiej rosną, kiedy są aktywne. Dlatego ćwicz i ruszaj się. Jak wielkim szczęściem jest to, że posiadamy zdrowe nogi. Czy kiedyś już dziękowałeś Panu Bogu za swoje nogi? Bóg stworzył twoje nogi i pragnie, aby Jemu służyły. On pragnie twoich nóg. Postanów, że będziesz chodził do miejsc, które podobają się Bogu i nie będziesz wyrządzał zła swoimi nogami. Dziś poznamy kogoś, kto miał dwie zdrowe nogi, ale sami posłuchacie. Już dzisiaj mogliśmy śpiewać ostatnią piosenkę właśnie o tym człowieku. Jak się nazywa, pamiętacie? Jonasz. Tak, to jest Jonasz. Księga Jonasza jest w kanonie Pisma Świętego, jest w Starym Testamencie. Księga jest jedną z krótszych ksiąg. Tylko cztery rozdziały tej księgi. Wiecie, próbowałem czytać, mierzyłem czas. Pomiędzy 7 a 7,5 minuty zajęło przeczytanie całej księgi. Więc to niedługo, niewiele czasu i zachęcam, aby tą księgę przeczytać. Jest naprawdę wyjątkowa. Tylko 7 minut można poświęcić, aby przeczytać całą księgę Jonasza. Dzisiaj nie będziemy tej księgi czytać w całości. Już dzisiaj przeczytałem prawie cały drugi rozdział tej księgi. To była modlitwa Jonasza. Kiedy był we wnętrzu wielkiej ryby, to wtedy modlił się i tą modlitwę dzisiaj właśnie w czasie śpiewania, w czasie modlitwy przeczytałem. Teraz właśnie szukam tej księgi, już ją mam otwartą przed sobą. Bóg mówił do Jonasza: idź do wielkiego miasta, do Niniwy, miasta nieprawości, czyli wielkiego grzechu, okrucieństwa, przemocy i mów im o mnie. Ostrzeż ich przed karą za ich grzechy. Niniwa to starożytne miasto w północnej Mezopotamii, leżące nad wschodnim brzegiem Tygrysu, jedna ze stolic Asyrii. To dzisiejsze stanowisko archeologiczne w Iraku na północny wschód od śródmieścia Mosul. Wtedy to było dosyć duże miasto, bo jak czytamy w tej księdze, w mieście mieszkało około 120 tysięcy ludzi i Jonasz potrzebował 3 dni, żeby to miasto obejść i przejść. Jak czytałem, trochę szukałem informacji na temat Niniwy, to są jakieś pozostałości murów, bądź jakieś szczątki, ruiny tego miasta. Pierwszy mur był z kamienia, z wieżami regularnymi na 4,5 metra wysokości, a za nim był drugi mur szerokości 15 metrów i wysokości 25 metrów. Przed murem była fosa w szerokości 55 metrów. To naprawdę, wiecie, bardzo okazałe rozmiary. To było miasto bardzo dobrze strzeżone, bardzo warowne. Było miastem asyryjskim, a lud ten słynął właśnie, jak już wspomniałem, swojego okrucieństwa, barbarzyństwa, ale też i tego, że odbijali, zdobywali silną ręką wiele różnych narodów i Izraelici niestety dobrze znali to okrucieństwo Asyryjczyków.
Już w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 10 rozdziale czytamy, że ten, który zbudował to miasto, to Nimrod. To był taki myśliwy i on jest założycielem tego miasta. Ale co się stało z Jonaszem? Czy Jonasz, kiedy usłyszał wezwanie i miał pójść do Niniwy, czy on posłuchał tego, co Bóg do niego powiedział?
Nie.
Jonasz uciekł. Oj, nie w tą stronę. Nie, to jest tak, Babilonia, Asyria, tam widać Niniwę. Nie wiem, czy widzicie na mapie Niniwę. To właśnie w Asyrii, tam, gdzie taka też jest chyba tej górnej części pod napisem Asyria jest Niniwa. Ale Jonasz zamiast na wschód do Niniwy udaje się w przeciwnym kierunku. Najpierw do miasta portowego Jaffa, kupuje bilet i chce płynąć do Tarszyszu. A Tarszysz był w przeciwną stronę, akurat nie mam tej części mapy, to był Półwysep Iberyjski, to dzisiejsza Hiszpania. To zupełnie przeciwległy kierunek i Jonasz w tamtą stronę zmierzył. Zapłacił za bilet, kupiłby bilet, wsiadł na statek i popłynął. Jakie były nogi Jonasza? Nie były posłuszne Bogu. Nie chciały iść tam, dokąd Bóg mu nakazał, ale uciekały od niego. A jakie są twoje nogi? Co nimi robisz i dokąd chodzisz? Może czasem kopniesz kolegę, albo podstawisz koleżance na szkolnym korytarzu swoją nogę, aby się posunęła i upadła. Może skaczesz, czy biegasz jak szalony po szkole, czy po schodach, choć jest zakaz. Jak to u nas bywało w naszym dworze, skoki ze schodów. Choć mówiliśmy, że nie skaczemy, bo to niebezpieczne. A może pozwalasz nogą iść do szkolnej łazienki, aby tam palić papierosy. Albo do kolegi, który na swoim komputerze ma brutalne i krwawe gry. Możesz pozwalać swoim nogom zamiast do szkoły chodzić na wagary. A może pozwalasz swoim nogom tupać ze złości, gdy rodzice czy nauczyciele czegoś ci zabraniają. Jak to jest z twoimi nogami? Bóg pragnie twoich nóg. Przed Bogiem jesteś odpowiedzialny za to, co one robią i dokąd chodzą. Jeśli do tej pory jeszcze tego nie uczyniłeś, to dziś zaproś Pana Jezusa do swojego życia, a On pomoże ci właściwie używać twoich nóg. Robić nimi dobre rzeczy i chodzić do miejsc, które Jemu się podobają. Sam o własnych siłach nie możesz sprawić, aby twoje nogi były posłuszne Bogu. Ale jeśli Pan Jezus zamieszka w tobie, to On może to uczynić. Poproś Go o to już dziś. Jonasz ukrył się na okręcie, schodzi na sam dół okrętu i zasypia twardym snem. Nogi Jonasza uciekają jeszcze dalej od Boga, na sam dół statku. Na pewno był to pokład poniżej poziomu wody, ale nie można uciec od Boga, choćby człowiek uciekł na koniec świata. Jonasz wkrótce się o tym przekonał. Bóg posyła wiatr, burzę i okrętowi grozi rozbicie. I żeglarze próbują się ratować. Wołają każdy do swojego Boga, bo to byli ludzie, którzy w sytuacjach zagrożenia byli wierzący i szukali pomocy u swoich bogów, w których wierzyli. I nawet wyrzucili osprzęt statku, aby zmniejszyć ciężar, aby jakoś tam się ratować. W końcu nic nie pomaga, więc rzucają losy, żeby zobaczyć, kto jest winien, jaka jest przyczyna tego, że morze coraz bardziej się burzy, że ta burza i sztorm potęguje się i coraz trudniej jest przeżyć. I los padł na kogo? Na Jonasza. Los wskazuje, że powodem czy przyczyną ich nieszczęścia jest Jonasz. I wtedy próbują z Jonaszem rozmawiać. I Jonasz wyznaje, że czci Boga jedynego, ale właśnie od Niego ucieka. Dlaczego to uczyniłeś? Pytają go ci żeglarze. Właśnie, dlaczego Jonasz to uczynił? Nie chciał wykonać Bożego polecenia, jego wola i jego nogi nie były podporządkowane Bogu. A Bóg z całego serca pragnął woli Jonasza i pragnął jego nóg. Bóg również pragnie Twoich nóg. I przed Bogiem jesteśmy odpowiedzialni za to, co nasze nogi robią i dokąd chodzą. I Pan Bóg pragnie, aby Twoje nogi, aby moje nogi chodziły tam, gdzie mogą nieść pomoc innym. Aby Twoje nogi chodziły tam, gdzie mama na przykład Cię poprosi, abyś poszedł, nie wiem, po zakupy. Czy teraz już może nie chodzi do sąsiada po szklankę mąki, czy po łyżkę soli, ale aby móc pójść tam, gdzie Twoi rodzice chcą, abyś mógł im pomóc. Albo może pójść do kolego kolegi, odwiedzić go i zanieść mu lekcję. A może też wracasz ze szkoły takimi okrężnymi drogami, a mama czeka na ciebie i się martwi, a ty tymczasem gdzieś tam z kolegami się bijesz po drodze. Ja tak niestety robiłem, że wracałem dosyć późno do domu i czasami takie przygody różne mieliśmy. Moje nogi mnie prowadziły w różne kierunki, ale wtedy jeszcze nie znałem Pana Jezusa i nie zdecydowałem, aby moje nogi były Jemu poddane, tylko chodziły tam, gdzie ja sam chcę. Jeżeli już należysz do Pana Jezusa i kochasz Go, to postanów dziś, że będziesz chodził do miejsc, które podobają się Bogu i nie będziesz wyrządzał zła Twoimi nogami. Możesz dzisiaj się pomodlić: Panie Jezu, przebacz mi, że moje nogi nie były Ci posłuszne i pomóż mi je oddać Tobie. I żeglarze dowiadują się, że winien całego tego nieszczęścia jest Jonasz. I co z nim robią? Widzicie tutaj? Właśnie, oni się dowiedzieli od Jonasza, że jedynym sposobem na ocalenie okrętu, na uratowanie tych żeglarzy, jest wrzucenie Jonasza do morza. Oni nie chcą tego robić, oni się skraniają przed tym, nawet próbują i szukać rozwiązania z wielką siłą, wiosłowali, chcieli dotrzeć do brzegu i wysadzić Jonasza na brzeg. Ale mimo tego, że starali się, to bałwany były tak wielkie, fale tak olbrzymie, że to wiosłowanie na nic się zdało i nie przybliżali się do brzegu, ale oddalali się. Więc rzucają Jonasza do wody i wtedy morze się uspokaja. Bóg pragnął przemienić Jonasza i dać mu nowe, posłuszne nogi. Nie chciał pozwolić, by Jonasz dalej uciekał i dlatego dopuścił, żeby Jonasz znalazł się w morzu. Nie uciekaj od Boga, tak jak Jonasz. Nie chodź do miejsc, gdzie ludzie robią złe rzeczy, które nie podobają się Bogu, bo to się zawsze źle kończy. I wtedy Pan Bóg posyła wielką rybę. I ta wielka ryba połyka Jonasza. I Jonasz spędza w brzuchu ryby, pamiętacie, ile czasu? 3 dni i 3 noce. I też ta prawda pojawia się w Nowym Testamencie i Pan Jezus też o tym mówił w Ewangelii Mateusza, że jak Jonasz był we wnętrzu ryby 3 dni i 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi 3 dni i 3 noce. I wtedy Jonasz, będąc we wnętrzu, w brzuchu tej wielkiej ryby, modli się. Jak się modli? Już dzisiaj tą modlitwę słyszeliśmy, kiedy ją czytałem, 2 rozdziału Księgi Jonasza. Jonasz prosi o pomoc i wybawienie, wspomina miłościwego Boga, gdy bliski jest śmierci. Obiecuje spełnić Boże polecenie i Pan wtedy rozkazuje, żeby ta ryba wypluła Jonasza. I Jonasz, wypluty przez tą rybę dużą, znajduje się przy brzegu, patrząc w kierunku, w którym miał zmierzać, w kierunku Niniwy. I wtedy Bóg ponownie wzywa Jonasza do Niniwy i mówi do niego: zwiastuj poselstwo, które ci przekażę, mówił. Tym razem Jonasz idzie od razu, już nie sprzeciwia się, nie ucieka od Boga. Idzie przez Niniwę i głosi. I co Jonasz głosi? A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak: jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy co się wydarzyło? Właśnie, wystraszyli się, bardzo poważnie przyjęli ostrzeżenie Jonasza. I tutaj jest napisane w 3 rozdziale Księgi Jonasza, że wszyscy ludzie, nawet zwierzęta,
zaczęły pokutować, pościć, ubrali się we włosiennice, takie właśnie pokutne wory, w takie pokutne stroje, bo bardzo poważnie przyjęli to ostrzeżenie i wezwanie Jonasza. Oni wiedzieli, że to Bóg wzywa ich do upamiętania, to Bóg wzywa ich do zmiany swojego myślenia i swojego życia, bo jeżeli tego nie uczynią, to niechybnie zginą. Mieli 40 dni, ale nie zwlekali do 39 dnia. Od razu podjęli działania i od razu zaczęli pokutować. Niniwa, powiedziałem, była dużym miastem. 3 dni drogi pieszej. Jak myślicie, ile by nam zajęło dni, żeby przejść Gdańsk? Z tego, co mi wiadomo, Gdańsk ma 256 km kwadratowych powierzchni. Myślę, że gdyby tak przejść i każdego człowieka, każdy dom odwiedzić po ulicach wszystkich, to może nawet dłużej niż 3 dni. Ale nie wiem tego dokładnie. Zależy, ile kto ma siły w nogach, ile zabiegał o to, żeby te nogi były sprawne. Ale Jonasz przez 3 dni chodził po Niniwie, obszedł ją dookoła, szedł cierpliwie, mimo tego, że może bolały go nogi, mimo tego, że może to nie było, wiecie, wygodne ani miłe, ale wiedział, że wykonuje coś, do czego Bóg go powołał, do czego Bóg go wezwał i był posłuszny Bogu. Właśnie tutaj Jonasz idzie w stronę Niniwy, a tutaj już chodząc po ulicach miasta wzywa ludzi do upamiętania i to ludzie właśnie zaczynają znosić ręce do Boga, modlić się, przepraszać, pokutować, wyznawać swoje grzechy i odwrócili się od swojego grzesznego życia, grzesznego postępowania. Bóg pragnie również Twoich nóg. To dzisiaj główna prawda tej lekcji biblijnej. Jeżeli już należysz do Pana Boga i kochasz Go, postanów, że będziesz chodził do miejsc, które podobają się Bogu. Będziesz chodził do miejsc, gdzie będziesz mógł słyszeć Słowo Boże. Będziesz chodził tam, gdzie będziesz mógł nieść pomoc innym. Będziesz chodził tam, gdzie można kogoś pocieszyć. Że będziesz chodził tam, gdzie można komuś ulżyć i przynieść pomoc, na przykład, nie wiem, w kuchni, w szkole, gdzieś tam, w jakimś działaniu, w jakiejś pracy. Mieszkańcy Niniwy pokutują, a Bóg, widząc ich pokutę, widząc ich żal za grzechy, widząc ich smutek z powodu tego, że do tej pory żyli takim życiem, dalekim od Boga, to Bóg odstępuje od wymierzenia kary. Bóg powiedział, że 40 dni zostało do zburzenia Niniwy. Ale czy tak się stało?
Nie.
Minęło 40 dni i to miasto dalej funkcjonowało. Dlaczego? Bo przyczyną tego, że oni dalej żyli, byli zachowani, było to, że oni pokutowali, że odwrócili się od swojego życia złego, dalekiego od Boga i zwrócili się ku Bogu. Przyjmując to wezwanie, to poselstwo, które przyniósł im Jonasz. Można by wiele mówić o Jonaszu. Kiedy ja czytałem tą księgę chyba z 5 razy w różnych przykładach, poruszyła mnie jedna rzecz. Chciałbym ją na koniec powiedzieć. Nawet sobie wypisałem, w tej księdze jest kilka naprawdę wielkich żywiołów i sił, które przewyższają siłę czy możliwości człowieka. I te żywioły były posłuszne Bogu. Tutaj w pierwszym rozdziale to Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu. Czy morze słuchało tego, co Bóg rozkazał? Czy wicher słuchał tego, co Bóg rozkazał? Dalej czytam. A czy wielka ryba słuchała tego, co Bóg jej powiedział? Dalej w 4 rozdziale, już tego nie wspominam dzisiaj, bo na to nie ma czasu, czytamy, że Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. Czy krzew rycynowy i to, że wyrósł, słuchało ta roślina tego, co Bóg powiedział?
Tak.
Potem dalej czytam, lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usypł. Czy ten robak słuchał Boga?
Tak.
Potem czytamy dalej, a gdy zeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, także on blewał. wiatr wschodni i słońce słuchało rozkazu Boga? A kto w tej księdze nie słuchał na początku? Zobaczcie, jak to jest, że te żywioły, te wielkie siły, nad którymi człowiek nie jest w stanie zapanować, słuchają Boga. A człowiek, mając serce, mając umysł, mając uszy, mając nogi, przez Boga stworzone, aby były posłuszne Bogu, nie zawsze okazuje mu posłuszeństwo. I dzisiaj możecie zdecydować, czy będziecie posłuszni Bogu i swoimi nogami będziecie chodzić i robić to, co podoba się Bogu, czy nie. Ale wiemy o tym, że ci, którzy nie chcą okazać posłuszeństwa Bogu, będą musieli ponieść konsekwencje swoich decyzji i wyborów. A ci, którzy okazują posłuszeństwo Bogu i idą tam, gdzie Bóg wskazuje, również ponoszą konsekwencje i mogą cieszyć się społecznością, relacją z Bogiem. Bóg pragnie twoich nóg i podejmij decyzję, co wobec tego uczynisz ze swoimi nogami. Amen. Teraz powstaniemy i pomodlimy się. Drogi łaskawy nasz Panie Boże, dziękujemy Ci, że Ty w cudowny sposób nas stworzyłeś. Dziękujemy Ci, że w Twoim stworzeniu widać Twoją wielkość, widać Twoją chwałę, Twoją potęgę, też widać Twoją miłość i Twoją wielką też troskę o człowieka. Dziękuję Ci, Panie, też za tą historię Jonasza. Dziękuję Ci, że i w jego, przez jego życie my możemy dzisiaj uczyć się tego, że warto jest okazywać Tobie posłuszeństwo i warto jest oddawać swoje nogi, jak i wszystkie części naszego ciała Tobie, drogi Boże, aby nasze życie było poddane Tobie i posłuszne Tobie. Dziękuję Ci, Panie, za ten czas, który nam dałeś dzieci. Dziękuję, że mogliśmy dzieciom opowiadać o Tobie, o tym, jak Ty uczyniłeś człowieka, ale także o tym, jak Ty pragniesz, aby człowiek funkcjonował. Bo kiedy człowiek funkcjonuje, żyje zgodnie z Twoim przeznaczeniem, zgodnie z Twoim projektem, to wtedy człowiek może być spełniony i szczęśliwy. Może cieszyć się społecznością z Tobą i może wiedzieć, dokąd zmierza. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty masz wszelką moc i Ty możesz, kiedy wejdziesz do naszego życia, uzdolnić nas do tego, aby nasze ciało, aby nasze życie było posłuszne Twoim Ojcu. I modlę się o to, żeby jeszcze dzisiaj, czy dzieci, czy dorośli, którzy nie podjęli decyzji, aby Ciebie, Panie Jezu, zaprosić do swojego życia. Aby mogli także dzisiaj podjąć decyzję i zaprosić Ciebie i prosić Ciebie, abyś Ty uzdolnił i dał siłę temu, aby nasze ciało, aby nasze życie było posłuszne Twojemu Ojcu, aby mogło wykonywać to, czego Bóg od nas oczekuje. Modlę się, dziękując Ci też za ten cały czas, za Twoją ochronę, opiekę, za wszystkich współpracowników, za wszystkich pomocników, za cały ten czas i za budowę, którą nam dałeś i za wszelkie Twoje dobro i za kuchnię i za te pyszne posiłki, które mogliśmy spożywać. Tobie dziękuję. We wszystkim i za wszystko. Ty nasz drogi Panie, bądź wywyższony i uwielbiony. Amen.
Amen.
Thank you.
nasze nabożeństwo. Ja Wam życzę, żeby Wasz poniedziałek, wtorek, środa i każdy kolejny dzień, żeby one były pełne Jego chwały w naszym życiu. Amen.
Amen.